I oczywiście zachęcamy Państwa, żeby wejść na wspieram.to/jp2 i wspierać Radio Wnet i naszą audycję o świętym Janie Pawle II, chociaż świat zmusi nas do pewnej korekty. Teraz w najbliższą sobotę audycja z Dublina, tam już poleciał Piotr Dmitrowicz, ale kiedy wróci, następne audycje będą ze studia Radia Wnet, przynajmniej taką mamy nadzieję, że tak będzie, więc ale później, kiedy już ustąpi epidemia koronawirusa, wrócimy na naszą drogę. Jest godzina 8:22.
Wywiad Wnet.
Przy telefonie Marek Ast, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Mam przed sobą tą specustawę uchwaloną ostatnio przez polski parlament i podpisaną przez prezydenta. Wczytuję się w nią. Jakie artykuły, jakie punkty są w niej najważniejsze? O czym powinniśmy wiedzieć?
No tak, ustawa 8 marca weszła w życie, zyskała właściwie poparcie większości parlamentarnej, w tym również opozycji. Celem ustawy jest w sposób oczywisty ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, zapobieganie tej chorobie. Tutaj najistotniejsze są kwestie związane po pierwsze z zabezpieczeniem środków na walkę z koronawirusem, środków budżetowych, uprawnienia dla wojewodów, no w tym również takie, które dotyczą wydawania pewnych poleceń przedsiębiorcom, również zabezpieczenie środków na zrekompensowanie tych niezbędnych działań, które przez przedsiębiorców będą wykonywane na rzecz publiczną. Kwestie związane i z działaniami inspekcji sanitarnej, kwestie związane z tworzeniem tych jednoimiennych szpitali, które będą wyłącznie szpitalami o charakterze zakaźnym. Już w tej chwili pracuje się nad siecią takich szpitali, co najmniej jednym w każdym województwie. Więc cały szereg działań, które no, powinny zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. I no, co warto też podkreślić, bardzo pozytywnie ta ustawa została też oceniona przez naszych sąsiadów, ministrów zdrowia z innych państw Unii.
Ministerstwo Zdrowia podało kilka minut temu informację o tym, że jest w Polsce siedem nowych przypadków zakażenia koronawirusem, czyli potwierdzone są pozytywnymi testami. 7 nowych przypadków, 51 plus 7, 58 przypadków. Gdyby ta epidemia koronawirusa rozprzestrzeniała się, to jakie są najdalej idące uprawnienia władz w stosunku do obywateli?
No, tym najdalej idącym byłoby oczywiście wprowadzenie, jeżeli zajdzie taka konieczność stanu wyjątkowego, no bo to wtedy daje absolutnie takie mocne uprawnienia władzy wykonawczej. Na razie takiej potrzeby nie ma. Na razie ciągle wyglądamy pod względem liczby zachorowań lepiej jak inne państwa europejskie. No zdajemy sobie oczywiście sprawę i mówił o tym wczoraj minister Szumowski, że no, należy spodziewać się jednak wzrostu tych zachorowań, że w przyszłym tygodniu. On chyba będzie też jakby taki decydujący, bo te radykalne działania, które zostały podjęte w tej chwili na okres najbliższych dwóch tygodni, od 12 do 25 marca, no, związane chociażby z zawieszeniem zajęć szkolnych, one mają pokazać, na ile skuteczne będą te działania, na ile skuteczne będą też apele władz do pracodawców, no bo też ustawa jakby umożliwia, bo to jest też ustawa, która skierowana jest do pracodawców, dająca jakby możliwości wykonywania pracownikom pracy w domu, no już w urzędach administracji publicznej duża część pracowników w ten sposób wykonuje swoją pracę, więc te dwa tygodnie powinny pokazać, na ile skuteczne będą działania polskich władz, tak aby po prostu rzeczywiście tych najbardziej radykalnych działań nie trzeba było wprowadzać. Więc tutaj, no ale to wiemy, sytuacja jest na pewno dynamiczna i mimo takich zdecydowanych działań i na lotniskach, i na granicach, praktycznie wszędzie. No, musimy tę sytuację obserwować i tak to właśnie jest i ze strony premiera, i ze strony ministra zdrowia, całego rządu jest właśnie taki stan gotowości.
Gdyby nie było specustawy, to pracodawca nie mógłby wysłać pracownika, oddelegować go do pracy w domu?
No, ja myślę, że taka możliwość oczywiście w zakładach pracy prywatnych zawsze byłaby możliwa. Natomiast jest to pewna taka dyrektywa dająca jakby też i pozbawiająca wątpliwości chociażby jednostki administracji publicznej, zakłady pracy w sferze publicznej. Więc ten zapis rozwiewa wszelkie wątpliwości. No i też jak ja powiedziałem, bo było też jakby podniesione w jakimś tam momencie, że przedsiębiorcy, no, którzy będą ponosili jakby ciężary związane ze zwalczaniem koronawirusa, nie będą otrzymywali odpowiednich rekompensat, ale ustawa przewiduje właśnie takie możliwości.
O tym się powoli zaczyna mówić, bo powoli zaczynają być liczone, albo szybko zaczynają być liczone straty w gospodarce. Bardzo serdecznie, panie pośle, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Marek Ast, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:59. Za chwilę połączymy się z Łukaszem Jankowskim.
Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście słyszę głośno i wyraźnie. Jest pewien plus koronawirusa, ponieważ jestem, no już nie jedynym, jestem prawie jedynym dziennikarzem, ale na holu sejmowym pustki. Pewnie dlatego, że dzisiaj Senat i gro dziennikarzy siedzi w Senacie, ale ja takich przestronnych i takich intymnych spotkań z politykami w Sejmie jeszcze nie miałem. Gościem Poranka Wnet Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I przy okazji członek sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wczoraj pan minister uczestniczył w spotkaniu z premierem. Wszyscy się zastanawiamy, czy to już jest moment, żeby wprowadzić stan wyjątkowy, czy jeszcze nie.
To było drugie spotkanie, na które zaprosił premier Mateusz Morawiecki. Z cyklu, bo zapowiedział kolejne, to dobra praktyka, że z przedstawicielami partii opozycyjnych rozmawia się o tym, co się dzieje. Premier konsultuje różne rzeczy, różne sprawy, które są w rozważaniu rządu, więc nie było kwestii wczoraj wprowadzania stanu nadzwyczajnego, choć politycy z innych ugrupowań opozycyjnych podnosili kwestię terminu wyborów prezydenckich. Premier powiedział, że jest za wcześnie na takie rozważania, więc w tym kontekście należy myśleć o stanach nadzwyczajnych, stanie klęski żywiołowej.
To wszystko jest rozważane, ale nie jest wprowadzane. Mamy tylko stan zagrożenia epidemiologicznego. To jest jedyny stan, który wczoraj wprowadził minister zdrowia. Czy to nie jest za mało? Czy nie powinien rząd działać szybciej, bardziej odważnie?
nie chcę oceniać tutaj w takich kategoriach. To jest posunięcie zgodne z ustawą, posunięcie, które zarekomendował minister zdrowia i on je wprowadził. Widzę różne kwestie, które wymagają pełniejszego wyjaśnienia. Wczoraj pytałem premiera o całościowy plan, o to, jaka jest strategia. Jeśli przedstawiciele rządu mówią, że zachorowań, zarażonych osób będzie coraz więcej, to jest oczywiste, widać jak to wygląda w innych krajach, to pytałem, jaki jest plan, gdy ta skala będzie rosła. Mam nadzieję, wczoraj nie usłyszałem odpowiedzi, przynajmniej pełnej. Mam nadzieję, że taki plan jest i rząd wie, co robi. My podpowiadaliśmy, wczoraj pytaliśmy o kwestię testów, bo trudno nie mieć wrażenia, porównując sytuację Polski do innych krajów, że bardzo wstrzemięźliwie władze gospodarują tymi testami i wczorajsze decyzje dotyczące tego, że osoby, które udają się na kwarantannę, będą badane testami, no realizują to oczekiwanie, nie tylko nasze, też ekspertów, żeby w szerszym stopniu badać tych, którzy są podejrzani.
Dwa dni temu pan minister mówił jeszcze, że w zasadzie ufa temu, co robi rząd, ufa działaniom Ministerstwa Zdrowia. To pan poseł podtrzymuje?
No tak, trudno podważać działania władz sanitarnych. Ja na pierwszym spotkaniu u premiera mówiłem, i to są te dość oczywiste głosy, żeby wyjąć tę sprawę z polityki, żeby oddać władzę, jeśli można tak powiedzieć, fachowcom, bo to jest nasz jedyny atut w walce z kryzysem. Nie, przy całym szacunku, jakieś konferencje prasowe, popisy polityków, tylko twarde działanie struktur państwowych, przede wszystkim służby zdrowia i władz sanitarnych.
Służba zdrowia, władze sanitarne prowadzą tą walkę skutecznie, pana zdaniem?
Trudno to oceniać w tym momencie, bo bardzo różne są sygnały, różne są informacje. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że wszyscy pracownicy służby zdrowia, lekarze, pielęgniarki, personel, pracownicy sanepidu, pracownicy służb mundurowych dają z siebie wszystko i bardzo ofiarnie pracują. Natomiast skuteczność będzie można ocenić za jakiś czas.
Wiemy, że Ukraina zamknęła granicę, także granicę z Polską. Wiemy, że Czechy taki krok podjęły. Na Słowacji stan wyjątkowy właśnie został wprowadzony w dniu wczorajszym, taki jak i podobny więc jaki może być prowadzony na terenie Polski. To także wczoraj na tym spotkaniu przedstawicieli klubów parlamentarnych z premierem padało, że może warto zamknąć granicę albo przywrócić pełną kontrolę na granicach.
Była ta kwestia. To tylko rząd ma wiedzę, jak wygląda sytuacja i jak ocenia ryzyka z tym związane i w jakim jesteśmy momencie. Padały porównania do takich państw jak Izrael i Wielka Brytania. Natomiast no to są państwa, które w praktyce nie mają granicy lądowej, takiej jak my, gdzie właściwie od zachodu i od południa dowolny wjazd i wyjazd, strefa Schengen, Unia Europejska. Więc ta decyzja jest w polskim przypadku decyzją bardzo trudną, ale możliwe, że będzie konieczna do podjęcia. No tutaj w różnych działaniach, także takich radykalnych, jak zamknięcie szkół, placówek kulturalnych, placówek sportowych, jest jasne, że nikt tego z opozycji nie będzie kwestionować.
Można pójść dalej, można zamykać kluby, restauracje, tak powinno się dziać?
To nie jest pytanie do polityka, to powinno być pytanie do fachowców, którzy oceniają skalę zagrożeń, oceniają, czy kluby, restauracje, miejsca publiczne są przygotowane, czy dezynfekowane są różne elementy, gdzie mogłyby być przenoszone wirusy. Myślmy też o ludziach, którzy pracują w różnych miejscach. To są setki tysięcy ludzi w sklepach, w gastronomii. No trzeba tutaj to zważyć. Na pewno nigdy za mało profilaktyki, nigdy za mało środków wyłożonych, nigdy za mało mycia rąk i unikania wszelkiego ryzyka.
W parlamentarnym studio Radia Wnet i Poranka Wnet Tomasz Ciemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej, członek sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Pan jako pierwszy, chyba najmocniej z Platformy apelował o to, żeby ta sprawa sprawa walki z pandemią koronawirusa nie była politycznie wykorzystywana. Niektórzy mówią, że część polityków Platformy to właśnie robi, czyli wykorzystuje politycznie. Lewica wskazuje na wczorajszy tweet pani marszałek Dawy Błońskiej, gdzie apelowała o to, żeby wszystkich przebadać, czy wszyscy, którzy chcą być przebadani. Adrian Zandberg napisał, że to jest wypowiedź, kolejna wypowiedź nieodpowiedzialna pani marszałek.
No to są bardzo takie nieprzyjemne ataki, bo potem wielu fachowców polskich, Światowa Organizacja Zdrowia, jej szef zaapelował o powszechne testy. Wypowiedź pani marszałek absolutnie była merytoryczna i wskazywała na coś, co wydaje mi się podejmuje w tym momencie właśnie sanepid czy władze, że rozszerzają zakres tych testów. Więc sądzę, że...
Takie komunikaty nie warto kierować wewnętrznie na spotkaniu z premierem, a nie na Twittera, które mogą budzić niepokój. Mogą podważać zaufanie do służby zdrowia.
Nie, to tak nie jest. Sądzę, że tego rodzaju apel nie jest zresztą pierwszy, bo różni fachowcy o tym mówili, mobilizuje wszystkich. Oczywiście jest kampania prezydencka, ona zamarła praktycznie, nic się nie dzieje, natomiast naprawdę trudno odmówić politykom wyrażania różnych opinii, jeśli tylko są podyktowane dobrymi intencjami, a w tym przypadku najlepszymi, to ja uważam, że to jest słuszne. Oczekiwałbym od polityków lewicy, którzy krytykują panią marszałek Kidawę-Błońską, właśnie pomysłów. To jest moment taki, gdzie wszystkie ręce powinny być na pokładzie.
To jeszcze, ja nie wiem, czy powinien cytować, no ale zacytuję pana posła Szczerbę, także posła Platformy, który wczoraj na Twitterze chyba insynuował, bo to potem zostało zdementowane, że szpital na Szaserów przygotowuje specjalne izolatki dla VIP-ów. Dyrekcja szpitala to zdementowała. To też jest chyba nieodpowiedzialne, panie ministrze.
Mówiłem wczoraj premierowi Morawieckiemu, bo on akurat tego może nie wiedzieć, że kraj jest pełen różnych fantastycznych plotek. Wczoraj
że
Warszawa będzie zamknięta, że wojsko będzie wyprowadzone.
To wszystko jest nieprawda.
Sklepy będą zamknięte. Tak, więc...
A czy posłowie powinni to potem powtarzać?
Prosiłem premiera o to, żeby znacznie większą wagę przyłożono do komunikacji, do uprzedzania, właśnie do tego planu. Jeżeli wytłumaczymy, że to jest niemożliwe, nie ma takiego planu zamykania Warszawy, czy że nie zabraknie artykułów spożywczych, czy że nie planuje się zamknięcia sklepów spożywczych, to będą bardzo ważne sygnały. Od samego początku tego kryzysu, powtarzam, najważniejszą rzeczą jest zaufanie. Zaufanie obywateli do władzy i też władzy do obywateli.
Teoretycznie ten blok rozmów miał być poświęcony kampanii wyborczej, ale jak pan minister powiedział w studiu, Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej, ta kampania w zasadzie zamarła w jakieś, bo mówiono jeszcze wczoraj, przedwczoraj, że ona się do mediów przeniesie, ta kampania wyborcza, do mediów społecznościowych. Pan minister powiedział, że na zasadzie zamarła i to jest prawda. Trudno znaleźć z ostatnich 24 godzin informacji czysto kampanijnych.
No tak, bo to nie jest tylko kwestia przeniesienia się do mediów, do Radia Wnet czy do telewizji. To jest kwestia tego, że cała uwaga obywateli jest skupiona w tym momencie na koronawirusie. To jest kryzys o niespotykanej skali, dotyczący wszystkich, i ludzie się niczym innym nie interesują. W związku z tym trudno dyskutować o programach w kampanii, trudno dyskutować tutaj o różnych rzeczach, więc na pewno trzeba z tego będzie wyciągnąć wnioski niepochopne, bo dziś priorytet to jest walka z koronawirusem, z jego rozszerzaniem się i skutkami tego. Natomiast na pewno w którymś momencie, jak sądzę, w zgodzie trzeba usiąść i się zastanowić właśnie, co dalej.
Już jest taki pomysł od Krzysztofa Bosaka. Przełóżmy termin wyborów. Nie ma kampanii, nie ma sporu na programy. Obywatele nie będą wiedzieli, za czym dokładnie głosują. To jest dobry pomysł? Już w tym momencie powiedzieć wybory nie w maju, a w czerwcu lub lipcu?
Zgadzam się z tym, co powiedział wczoraj premier Morawiecki, pytany właśnie o to, że jest za wcześnie jeszcze na takie decyzje. Dajmy sobie 2-3 tygodnie, skupmy się na walce z koronawirusem i wtedy będzie można takie decyzje podjąć. Różne, tak? To znaczy tutaj nie ma wątpliwości, że zdrowie, życie ludzi jest najważniejsze. Natomiast mam takie wrażenie, że trochę ta sprawa też staje się takim elementem pewnej gry, bo najpierw padły publiczne wypowiedzi w tej sprawie, potem dopiero na wewnętrznych spotkaniach była o tym mowa.
To ostatni temat poruszmy w naszej rozmowie. Kwestię unijną. Wiele osób wskazuje, także prezydent Włoch, że Unia w zasadzie jest bierna w tym konflikcie. Że z tym koronawirusem, że ta pandemia pokazała, gdzie jest realna władza, kto ma możliwości, kto ma chęć działania, a kto jest bezwolny. Działają rządy narodowe, Komisja Europejska, Parlament Europejski, te wszystkie instytucje w zasadzie nie działają.
To jest gorzka ocena.
Prawdziwa czy nieprawdziwa?
Trzeba pamiętać o tym, kto ma do czego kompetencje. Więc w tym przypadku tego rodzaju kryzysy, czy właściwie prawie wszelkie kryzysy, no poza takimi kryzysami gospodarczymi, mają w polu rządy narodowe. Tak? Unia powinna wspierać finansowo, Unia powinna podejmować różne działania, są organizowane wspólne przetargi na zakup masek, testów i tak dalej. Unia powinna, i to się stało, przekazać środki na pracę nad szczepionką, żeby jak najszybciej sobie poradzić z tym zagrożeniem.
Ale Włosi proszą o pomoc i tej pomocy chyba z Europy, tak jaką by chcieli, oczekiwali, nie dostają.
No tak, ale wczytałem się w te głosy i oczywiście uważam, że zawsze można zrobić więcej, natomiast ten włoski żal jest skierowany pod adresem konkretnych państw, że one nie pomogły. Unia nie ma magazynów w Brukseli z testami, czy nie ma hali z lekarzami unijnymi. Tak? To zawsze są lekarze z konkretnych państw i tutaj ta gorzkość Włoch jest adresowana nie tylko do Unii, ale też i do konkretnych państw, które zdaniem Włochów, ja tu jestem bardzo ostrożny w wyrokowaniu, mogłyby bardziej pomagać.
Skorzystam z tego, że Krzysztof Skowroński jeszcze mnie nie ponagla, jeszcze nie prosi o głos do studia.
Dziękujemy redaktorowi Krzysztofowi.
To jeszcze zapytam o jeden element niezwiązany bezpośrednio z koronawirusem. Kryzys migracyjny, rozmowy między Turcją a Unią Europejską, ale w takim dziwnym formacie, bo bez szefa Rady Europejskiej, bez szefa Komisji Europejskiej, pani kanclerz Merkel, pan prezydent Macron i Erdoğan. To jest dobry pakiet do rozmów, bo tak to się odbywa. Bez nas, bez Komisji Europejskiej, dwa mocarstwa europejskie same ustalają sobie porozumienie
sam
z Turcją.
Sam widziałem dwa, trzy dni temu prezydenta Erdoğana, który rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Tak, więc
następne spotkanie może być tylko w gronie trzyosobowym.
Więc no, to jest jakaś tam sekwencja spotkań. Ja bym tutaj nie przywiązywał, znaczy ja patrzyłbym na skutki, tak? Znaczy mamy nowy kryzys i trzeba sobie z nim poradzić. Mamy porozumienie zawarte kiedyś przez Europę z Turcją i rozumiem, dwie strony wracają do tego tematu.
Ale też wynegocjowane przez Angelę Merkel trochę bez naszego udziału wówczas. Znaczy, na ile to jest tak, że już Unia Europejska staje się władztwem francusko-niemieckim, gdzie nas, Polaków, Hiszpanów, Włochów o zdanie się nie pyta. Czy innych mniejszych jeszcze krajów.
Nikt nie zabrania nam, naszym przywódcą, spotykać się z prezydentem Erdoganem i prowadzić dowolne rozmowy. Tak czy inaczej sprawa trafi na unijny stół i będziemy tutaj współdecydentami. Ja naprawdę tutaj akurat z tej sytuacji bym daleko idących wniosków nie wyciągał.
To jeszcze jaka powinna być stanowisko Warszawy? Przyjmujemy część, wyławiamy z tego morza uchodźców, przyjmujemy wszystkich blokujemy na granicy. Jak to powinno wyglądać?
No, polityka unijna jest jasna. Obowiązuje porozumienie Unii z Turcją. To porozumienie stanowi o tym, że Turcja nie otwiera granicy dla uchodźców i Grecja to wykonuje, tak? Także tutaj, jeżeli prezydent Turcji w jakikolwiek sposób chciałby jakąś nową partię rozgrywać w tej sprawie, wiadomo jak ma skomplikowaną sytuację, Syria, Idlib, Rosja, Iran, to tym razem to nie jest dobry środek, ale rozmawiajmy, miejmy szczelne granice.
Dziękuję bardzo. Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej i członek sztabu wyborczego pani marszałek Kidawy Błońskiej był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:49. Oddaję głos do studia, gdzie czeka Krzysztof Skowroński.
Łukasz Jankowski jest w polskim parlamencie. Na zegarze jest godzina 8:50.